myślę, że to dzisiejsze spotkanie poświęcone też łasce z takim zaproszeniem. Zobacz, masz propozycję. Propozycję tego, żeby czerpać ze skarbca Bożego tego, co najpiękniejsze. Czy chcesz sobie na to pozwolić? Czy chcesz zadbać w sobie o tą potrzebę zjednoczenia z Chrystusem?
Znasz ten żart pewnie.
Nie, nie znam tego żartu.
Jest taki żart. W ogóle to on będzie teraz na czasie. Jak jest majowy albo różaniec, to farusz taki, stary farusz wychodzi na ambonę po różańcu albo po majowym i mówi: ludzie, zostańcie jeszcze na mszy. Te 30 minut i tak was nie zbawi.
Kurtyna. Czyli co? Czyli to by oznaczało, że trochę się miesza taka pobożność, to co mi odpowiada, z tym, co jest sednem i istotą.
To, co jest subiektywne, z tym, co jest obiektywne.
No bo sakramentalna łaska to jest ta, której potrzebuję i którą chcę się karmić. No i w Kościele katolickim to jest mocno połączone z takim właśnie wiernym byciem przy Bogu, niesubiektywnym odczuciem, że teraz się otwieram na łaskę, bo ją czuję, tylko ona jest niezależnie od mojego stanu. Ona przychodzi. No to jest tym majowym, no to jest maj, sezon na grillowanie z Matką Bożą i no więc jestem, więc ten grill mi smakuje, ale już ta Eucharystia codzienna to już, no właśnie, nie potrzebuję jej.
Po co w takim razie uczniowi Chrystusa na jego drodze z Chrystusem? Po co są mu sakramenty? Czym w ogóle są sakramenty? Znamy na pewno taką starą definicję katechetyczną, że sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Ale chyba to nie jest sedno sakramentu. Coś o tym mówi, ale to chyba takie zbyt proste rozumienie. Może na początek komuś wystarcza, a ten początek to powiedzmy, że się kończy umownie z dniem pierwszej komunii. Co dalej?
Co dalej? Znaczy w sakramentami masz to, że ta łaska nie zależy od twojego stanu, od tego jak się czujesz, co przeżywasz, czego czujesz albo nie czujesz, tylko obiektywnie dzieje się, jest. Teraz jak błogosławiony Carlo Acutis był wynoszony właśnie na ołtarze, to mocno gdzieś tam taki przykład jego mówiący o tym, że Eucharystia jest autostradą do nieba i to trochę tak jest, że sakramenty są takim szybkim, mocnym, głębokim sposobem, jeśli rzeczywiście chce się w nie głębić, sposobem na kontakt z Bogiem i na taką głęboką relację z Nim. Co nie oznacza, że bez sakramentów też sobie tej drogi nie znajdę, no ale to może będzie kręta górska droga, wąska, którą będzie może moja. Pytanie, gdzie będą takie dziury, że zawieszenie ci trochę po drodze stanie, gdzie będzie most jakiś zawalony. Tutaj to masz to, że płyniesz, rzeczywiście masz tą możliwość. Czy inny taki przykład? No pewno, że możesz benzynę do swojego samochodu lać indywidualnie, postawić sobie jakąś beczkę, odlewać to i potem z kanistra lać. Ile wlejesz, ile ci się poleje po boku na auto, to jakby twoje. No możesz przyjechać do dystrybutora, załadować, trwa to szybko i jedziesz dalej. Więc dla mnie sakramenty to jest taki pewnik tego, że Bóg działa i działa skutecznie.
Bym chciał wrócić do tej metafory drogi, bardzo mi się spodobała, górskiej, tak sobie to wyobraziłem, bo faktycznie można iść przez życie na ślepo trochę, tak nie? Niby czasem też gdzieś się dojdzie, ale taki sakrament jest dla mnie czymś takim jak znak na szlaku. Mnie upewnia, że jestem na dobrej drodze, nie? Że przyjmując sakramenty, utwierdzam się, że droga, którą idę, to jest ta właściwa.
Miałem taką sytuację w górach. To było w Austrii. Są dużo gorzej niż u nas zaznaczone szlaki. Idziemy, już jesteśmy przed szczytem, są same tylko, sama grań jest, taka ostra. No nie wiadomo, gdzie jest szlak. Jeden idzie w jedną stronę, drugi idzie w drugą. I ja już widziałem krzyż taki, który był nad, ale było bardzo stromo było. Widać było, że czy to jest szlak, nie było tam żadnych łańcuchów, czy to jest szlak, czy nie? No chyba nie, ale już krzyż przecież widać, że to już jest nasz szczyt. Pamiętam, jak kolega mnie wołał tak stanowczo, że znalazł ten szlak, a ja byłem już przekonany, przecież ja tam dojdę szybciej, tak po mojemu, nie? Myślę, że ważne jest to też uświadomienie sobie, że to działanie Ducha Świętego, żeby go zrozumieć, potrzebuje zobaczyć, że to nie będą tylko jakieś namacalne, spektakularne rzeczy, ale to jest ta mądrość czerpania z tego, co jest pewne, z tego, co jest stałe. Pewno, że mogę jeść na śniadanie jakieś placuszki, które sobie keto przygotowałem w diecie i to też się tym najem, ale żyjąc tym i chcąc się karmić, mogę też przyjść do piekarni i jeść chleb i widzieć, że to jest dla mnie coś takiego mocnego, nie? Coś takiego, na czym się opieram.
Sakrament na pewno, skoro jest obiektywny i potwierdza mi to, że spotykam Chrystusa, no to jest dla mnie czymś takim, co weryfikuje też moje doświadczenie osobiste wiary, to jak się na przykład indywidualnie modlę, czy chociażby te nabożeństwa, nie, różne, które nie są stricte sakramentami, są jakąś formą duchowości, ale często jest to zbyt przeakcentowane, nie? I taki sakrament, ale żeby nie było, że jest tylko weryfikatorem, choć jest, to przede wszystkim to, jak się współcześnie patrzy na sakrament, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, czyli to jest miejsce, w którym spotykam zmartwychwstałego Chrystusa. Eucharystia, no, oczywiście jest najbardziej taka wyrazista w tym, ale każdy sakrament to jest miejsce, to jest taki środek, który ma Kościół w swojej władzy i mówi mi, tak, tutaj możesz spotkać Chrystusa. Powiedziałeś też i myślę, że warto to rozgraniczyć, że to nie zależy od mojego stanu. Czy ja się czuję dobrze, czy źle, bo ktoś może pomyśleć sobie, że sakrament owszem działa sam z siebie, ale może pójść zbyt za daleko i powiedzieć, to ja już nic nie muszę, nie? Sakrament owszem działa sam z siebie, bo taką ma naturę, że to Chrystus w nim działa. Natomiast jeśli chcesz, żeby on był w twoim życiu owocny, żeby pomagał ci w tej drodze, to musisz z niego korzystać. To, że stoi na znak na szlaku i możesz wybrać drogę ze szlakiem, a możesz wybrać drogę bez szlaku, to, że on tam jeszcze stoi, to nie sprawia, że ty tam pójdziesz. Musisz jeszcze tych swoich nóg użyć, żeby z tego skorzystać. Jakby tak zamykając tą metaforę drogi.
Paweł mówi, że bez pomocy Ducha Świętego nie możesz powiedzieć, że Panem jest Jezus. Bez pomocy Ducha Świętego, o nim mówiliśmy, to, co jest tylko rytuałem, nie będzie do końca zrozumiane. Żeby zobaczyć głębię Eucharystii, to Duch Święty potrzebuje, żeby cię zaprowadził na Golgotę, żebyś zobaczył, co takiego dla nas zrobił Chrystus, żebyś stanął przed grotą zmartwychwstania, żebyś widział, że sakrament prowadzi cię do przejścia, do Paschy, do pogłębienia tego, co Bóg ci daje. Żeby zrozumieć, czym jest przebaczenie, bardzo może ci pomóc to przebaczenie na spowiedzi. Żeby umieć przebaczać innym ludziom. Potrzebujesz tego doświadczenia, że to mocą Ducha Świętego Bóg odpuszcza ci grzechy. I że te kamienie, które niosłeś na plecach, możesz je oddać. I one już przestają być kamyczkami, które cię uwierają, a zaczynają być częścią fundamentu skały, na której budujesz. Skały tego oparcia na Bogu.
Dzisiaj skupimy się szczególnie na Eucharystii, myślę. I na działaniu w niej Ducha Świętego, jako tego, który nas prowadzi, któremu stworzyliśmy przestrzeń na początku tej naszej drogi podcastowej. jest taki moment, a w zasadzie dwa momenty w czasie liturgii Eucharystii, które nazywają się epiklezą. Epikleza, czyli dosłownie tłumacząc wołanie nad czymś. Chodzi konkretnie o wołanie o Ducha Świętego. I mamy taki moment pierwszy, myślę bardzo nam znany, bo chwilkę przed słowami konsekracji. To jest moment, w którym klękamy i w którym prezbiter woła, czy też biskup, nad darami o Ducha Świętego, żeby stąpił na te dary i chleb i wino przemienił w ciało i krew. Później mamy też słowa ustanowienia, opowiadania o ustanowieniu Eucharystii, słowa konsekracji. A drugi moment, no właśnie, jakbyś mógł powiedzieć o tym drugim momencie, kiedy on wypada i jakie on ma znaczenie? Skoro już Duch Święty przyszedł, mamy ciało i krew, to po co jeszcze jakieś drugie wołanie o Ducha Świętego?
Epikleza komunijna. Po konsekracji ta modlitwa jest wołaniem o uświęcenie Kościoła, o tym, żebyśmy stali przed Bogiem i Jemu służyli jako przemienione właśnie przez Ducha Świętego, przemienione żywe części Kościoła. Kamyczki, które stają się skałą, które wrastają w skałę. Mocą Ducha Świętego to, co w nas starte, pokruszone, tworzy ten fundament, tą moc działania Ducha Świętego w Kościele. To jest takie mocne też wejście w misterium Paschy, czyli przejścia ze śmierci do życia. W drugiej modlitwie eucharystycznej to są słowa: pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Natomiast w trzeciej: spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
I to jest ta uświęcająca moc, w której wchodzisz w paskę Chrystusa. Nie tylko, że przyjmujesz Jego ciało i krew, ale że stajesz się mocą Ducha Świętego, tak mocno wszczepiony w Niego, włączony w Niego, że to nie, już nie tylko to, co Mu ofiarujesz, Cię zmienia, ale samo to poddanie się Duchowi Świętemu. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, o którym ostatnio mówiliśmy też w podcaście.
Autorytetowi też Kościoła, nie? Jak tym żyć w praktyce? Bo coś się faktycznie dzieje na Eucharystii, że widzimy te dary, czy nie widzimy, że one są ciałem, tylko fizycznie one pozostają chlebem i krwią. I coś podobnego dzieje się z nami. No, my wychodzimy jakby fizycznie tacy sami, ale jest między nami już jakaś nowa więź, która jest przypieczętowana też przyjęciem Eucharystii. Myślę, że to jest bardzo ważne też, żeby tak podkreślić w tym miejscu, jak ważne jest nie tylko dla ciebie samego, ale także dla budowania Kościoła to, że możesz przyjąć Eucharystię, nie? Że przychodzisz na mszę i jeśli masz taką możliwość, to przyjmuj, jeśli nie masz przeszkody innej niż jakiś grzech, z którego możesz się wyspowiadać, to też to zrób. To nie jest tylko komunia traktowana egoistycznie, że dla mnie jest Pan Jezus, tylko przez ciebie też dla innych, nie?
Dobra, ale jak tym żyć? I to jest, żeby rzeczywiście nie być tylko takim zamkniętym w obrzędy, w rytuał, katolikiem, którego Eucharystia nie zmienia wcale. Ilu takich mamy, nie? Którzy wychodzą z Kościoła i są takim naprawdę wielką raną zadawaną też innym ludziom, bo nie zmienia to ich życia. Jak być tym uczniem, którego Eucharystia zmienia życie? Myślę, że to jest przyjście też do tego, co trudne, a od czego często uciekam. Dlaczego uciekam od tego, co jest trudne, co mnie boli, co przeżywam jako moją porażkę? Jest taka fikcja budowana w głowie, że do Boga to tylko już mogę przyjść, jak mam coś takiego wielkiego, mocnego, takiego pięknie przeżytego. A dlaczego nie przyjść z krzyżem? Dlaczego nie przyjść z tym, co trudne, z tym, co mnie totalnie rozbija? I nie oczekiwać od razu, że Pan Bóg wszystko zabierze, zmieni. To też jest taka fikcja świeżo nawróconych. Taka bańka, która polega, to Pan już wszystko mi zabierze. Nie. nie zabierze, ale da nowe oczy wiary. Ta Pascha będzie polegała na tym, że to, co trudne w epiklezie komunijnej, staje się źródłem nowego życia. Że te rany Chrystusa zmartwychwstałego, one zostają. To są rany, z których płynęła krew. Ale one są odmienione właśnie mocą Ducha Świętego. I ta Pascha, która jest przejściem razem z Chrystusem, z tego, co trudne, do tego, co daje nowe życie.
Bardzo mi się podoba to, co napisałeś tutaj w notatkach o epiklezie trudności. To faktycznie jest takie piękne, jak po tych dwóch epiklezach, w których no, cały Kościół woła, żeby przyszedł Chrystus, żeby przyszedł do wspólnoty, ja sam muszę po Eucharystii wołać Ducha Świętego nad moimi trudnościami. Skoro Boże, Ty mnie uświęciłeś, to też mi daj siły do tego, żebym tą Twoją łaskę, Twoje uświęcenie wykorzystał no czasem w walce z trudnościami, a czasem po prostu w przeżywaniu tych trudności, nie? Żebyś Ty mi też pokazał drogę, żeby Duch Święty był tym, który mnie na tej drodze prowadzi.
I który mnie zmienia. Jak zmienia mnie Eucharystia? To jest pytanie do Ciebie, ale też zastanówcie się w grupce dzielenia, jak zmienia mnie właśnie ta grupka. Czy to jest tylko tak, że tam otrzymuję bliskość, zaufanie, które są bardzo ważne, ale przecież to samo mogę otrzymać w jakiejś grupie wsparcia terapeutycznego. Tam nie trzeba mieć Pana Boga, tam nie trzeba uświęcającego działania Boga. Co jest tym owocem? Mówiliśmy o owocach, po których poznajemy głębie i to pójście też ucznia dalej. Co jest owocem tej grupki dzielenia? Czy tylko to, że jesteśmy zgraną ekipą? Może nie ekipa Freeza, ale teraz kolejna ekipa, która się spotyka, kościelna. Czy właśnie jesteśmy uświęceni tym, co Bóg nam daje? Zbudowani na fundamencie apostołów, który kamieniem węgielnym jest Chrystus. Zbudowani tą kruchością, tym co ludzkie, tym co trudne, ale zacementowane w Chrystusie. To On jest, to moc Ducha Świętego jest tym gwarantem tego, że ten super glue się nie odklei, że cement będzie z nas tworzył jedno. I myślę, że sakramenty są taką pewnością w tym trudnym i zmiennym i niepewnym świecie. Pewnością, że tutaj jest Bóg, że tutaj działa łaska i że jest to nie tylko to nie zależy od mojego odczucia, że mogę nic nie czuć, a to uświęcająca łaska jest, ale również tego, że nawet jeśli szafarz, jeśli ksiądz odszedł z kapłaństwa później albo okazało się, że dokonywał jakichś parszywych rzeczy, nawet to nie przeszkodziło działać łasce Bożej, że Bóg chce się posłużyć tym, co kruche, po to, by wyryć na nim swoje znamie. Co Pan Bóg wyrył na mnie? Co jest tym owocem spotkania z Nim w tym czasie? W czasie formacji. To już jest nasze 9. spotkanie. Może przyjść takie zmęczenie, taka świadomość, o Boże, zaś jeszcze ta formacja, znowu jeszcze musimy o tym rozmawiać. A może tu właśnie o to chodzi, jak ta Eucharystia co niedzielę. Przecież to też jest monotonne, to też jest trudne, jak sprzątanie w pokoju, ale idzie do przodu, to Duch Święty nas uświęca.
Fajne jest też to, w jakim czasie teraz jesteśmy, w okresie wielkanocnym, gdzie te owoce jeszcze bardziej mogą być intensywne i szczególnie w tym roku to przeżywamy, bo w sumie taką jedyną oficjalną możliwością spotkania wspólnoty jest właśnie celebracja sakramentów i to nie tylko Eucharystii, bo i już w zeszłym roku celebrowaliśmy chrzciny. W tym roku kilka razy będzie celebrowany wspólnie sakrament małżeństwa, święcenia kapłańskie również. Jest mnóstwo okazji, jakby nie patrzeć, takich też większych, nie tylko takich codziennych, jak codzienna Eucharystia. I dla wielu ludzi to też może być moment przełomowy, kiedy właśnie mam spotkanie ze wspólnotą i z Chrystusem jednocześnie, nie? Kiedy na grupce właśnie może być czasem tak, że ta codzienność, która nas przytłacza, jest na tej grupce przerabiana, ale potrzeba też takiego spotkania w drugą stronę, nie? Bo grupka sama z siebie nie będzie zasilana sakramentami, jeśli się sama po nie pofatyguje, nie?
Mało tego, grozi taki problem tego właśnie, że będzie grupką wzajemnej adoracji, czy tego, że jest nam dobrze, naszej ekipy, która się spotyka, ale w której Słowo Boże idzie na bok. Życie tym, co trudne, konfrontowanie się z sobą będzie czymś trudnym. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie, poświęcone też łasce, z takim zaproszeniem. Zobacz, masz propozycję. Propozycję tego, żeby czerpać ze skarbca Bożego tego, co najpiękniejsze. Czy chcesz sobie na to pozwolić? Czy chcesz zadbać w sobie o tą potrzebę zjednoczenia z Chrystusem? Ale też przez prawdę. No bo jeśli, może też się z tym spotykacie, jeśli na grupce jest tak, że jeden mówi wszystko, a drugi ciągle się zamyka, to będzie jak w ciele, które ma miażdżycę. Może być tak na przykład, że ktoś ma niedowład prawej ręki. Dlaczego? No bo żyły są tak bardzo obtłuszczone, że tam nie dochodzi krew. Więc to mimo wszystko jest taka ogromna zachęta do tego, żeby korzystać z tego skarbca łaski, tego, że Bóg zaprasza mnie do autentyczności poprzez współpracę z Nim.
I myślę, że też to jest zaproszenie bezpośrednio już do współudziału w liturgii. Nie tylko takiego biernego, że ja przychodzę, stoję, może łaskawie pośpiewam też, ale no właśnie, do wzięcia odpowiedzialności. Dojrzała wspólnota to będzie taka, w której nie trzeba na mszy takiej zamkniętej dla danej grupy. Nie będzie trzeba pytać, kto przeczyta, kto zaśpiewa, kto w zespole muzycznym przygotuje pieśni, bo to będzie oczywiste, że każdy będzie chciał przysłużyć się, choćby miał te umiejętności niezbyt duże. Nie?
Niech On nas uczyni wieczystym darem dla Ciebie. To jest to, co słyszymy na Eucharystii, żebyśmy zobaczyli, że tak jak mówiliśmy, że kryterium wzrostu ucznia są owoce, żebyśmy zobaczyli, że kryterium też żywotności Kościoła są to owoce, po których poznamy siebie, owoce, którym jest gotowość do służby, o której jeszcze będziemy mówić, tak. Przyjęcie Boga i całego orędzia, tego wszystkiego, co Bóg mi daje. No bo jeśli ja sobie tylko wybieram to, co dla mnie takie przyjemne czy istotne, to może być tak, że ograniczam Boga, że zakładam klimatyzację Duchowi Świętemu, który przecież jest ogniem i w tym świecie realnym to ja sobie kreuję rzeczywistość. Na 20 zdjęć, które zrobię na Instagrama, wybieram to jedno, obrabiam je, jest profilówka, sztos naprawdę, najpiękniejsza. Tylko, że to nie działa w życiu duchowym. Bóg uświęca codzienność, wszystko. Nie tylko to, co Mu wybrałeś, nie tylko to, jakim byś chciał być człowiekiem, ale też uświęca to, co, czym nie chcesz być, kiedy się na Niego otworzysz. W sensie gardzę sobą, nie podobają mi się moje grzechy, ale to jest świetne miejsce do tego, żeby zaprosić. Panie, tym bardziej działaj. To Duch Święty przebija bańkę idealnego życia, bo ono nie istnieje i chce je uświęcić. Chce uświęcić to, co zwyczajne, to, co proste. I potrzebna jest do tej owocności ta otwartość na łaskę. Więc ta epikleza, uświęcenie przez Ducha Świętego, zaproszony do mojej codzienności. Codzienności, której nie może zabraknąć słowa, życia tym słowem, głębokiego, nie może zabraknąć modlitwy, o której też mówiliśmy, która jest naczyniem, z którego czerpię tą łaskę z Bogiem i też tej świadomości tego, że to On nawraca moje życie. I dzięki temu, że ta codzienność jest uświęcona, potem niedzielna Eucharystia jest świętem, jest radością. A dla wielu katolików w Polsce ta niedzielna Eucharystia jest jedyną godziną dla Boga.
I to niejednokrotnie bardzo przykrą godziną.
I to nie zadziała. I takie coś absolutnie, to będzie, ja się nie dziwię tym frustracjom, że młodzi mówią, co za teatrzyk. No jeśli ty nie żyjesz słowem, jeśli ty nie przynosisz Bogu tego, co w tobie połamane, kruche, jeśli to nie jest połączone z żywą modlitwą, to jak Pan Bóg ma działać? Tylko godzinę?
To jest właśnie super moment, żeby jeszcze raz przypomnieć słowa z listu do Rzymian, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, że jeśli mi jest głoszone słowo i ja na to słowo odpowiadam, to osiągnę zbawienie, ale też jeśli je będę dalej głosił, bo wiara też musi być wyznawana własnymi ustami, nie tylko przyjęta w słyszanym słowie, z Pisma Świętego, z jakiegoś nauczania, ale też musi z ciebie wypłynąć dalej. Zupełnie tak jak staw, do którego wpływa rzeka i z niego wypływa. W takim stawie jest życie, takie, do którego tylko wpływa, tworzy się bajoro i dużo katolików jest takim bajorem w Polsce. I teraz będzie właśnie taki moment w maju, ale też w październiku, weryfikacji tego bajora, kiedy, może to jest żartem, pół żartem, ale może też pół serio, kiedy proboszcz, wychodząc po nabożeństwie majowym czy różańcowym, będzie zachęcał: zostańcie jeszcze na mszy świętej, te 30 minut i tak was nie zbawi. I nawet w słowach tego proboszcza będzie przebijać taka może bezradność, może niewiara też w to, że ludzie mogą się nawrócić, bo pomyśl sobie, co ci daje spotkanie z Chrystusem, który wiesz, masz tą pewność, wierzę, że On tutaj jest. Jeśli w to nie wierzysz, no to właśnie, co ci daje? Stratę czasu chyba tylko.
Wiara bez zakorzenienia w Słowie, ale też w sakramentach, może się bardzo szybko zmienić coś abstrakcyjnego, jakąś ideologię. I to jeszcze ideologię dla tych, którzy są wykształceni, czy dla tych, którzy lubią się posługiwać Słowem, że teraz będziemy się wymieniać argumentami na tym, jaki to ta wiara czy Kościół ma wpływ na politykę, na układ planet, na ekonomię, na to, co robisz. Żywa wiara potrzebuje tego ukorzenienia, albo może stać się zabobonem, że właśnie wchodzisz w rytuał, że największym świętem będzie poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę, że tak prosto, no lepiej ochrzcić to dziecko, bo nie wiadomo, co z nim będzie, nie? Nie widząc tego sedna. Ostatnio mamy sporo ślubów w duszpasterstwie i ktoś się mnie pytał, czy można komuś podarować krzyż, bo jest taki w Polsce zabobon, no to jest tragedia w ogóle, to jest naprawdę obraz nędzy i rozpaczy takiej duchowej. Jest taki zabobon, że nie podaruję ci krzyża, bo krzyż musisz sobie kupić sam, bo ja ci nie chcę życzyć krzyża. Ja zostałem bez słów, ale też uświadomiłem sobie, i to jeszcze mówią takie bardzo pobożne osoby jeszcze, zwłaszcza te osoby starsze, pomyślałem sobie, jaka to jest płcizna, w której nie widzę, że ten krzyż przecież jest zmartwychwstaniem, jest paschą, jest tym, do czego prowadzę. I obojętnie, czy ci podaruję, czy nie podaruję, może, wiesz, to tak samo kupię ci ubranie, albo ty sobie je kupisz sam, to jest jakby po twojej, to jest prezent, to jest ustalenie między nami, co to się stanie, ale takie założenie, że nie wolno tak robić, bo jeszcze cię spotka nieszczęście, jeszcze cię krzyż spotka. Magia. Jeśli nie wejdę w głębię, uświęcającą głębię łaski, tego zakorzenienia w Chrystusa, no to właśnie, będę takim magikiem. Taka magia też grozi, myślę, że nam i również ludziom zamkniętym w jakichś grupkach, które są. Jeśli nie będzie stałej konfrontacji ze Słowem, ale też wzajemnie ze sobą, na prawdzie oparcia tego wszystkiego, również tego, co dzieje się w grupce dzielenia. Jeśli to nie będzie oparte na czymś stałym, to grozi właśnie takie działanie, no tak, poświęć ten czas i tak cię to nie zbawi. No właśnie chodzi o to, żeby to tak działało w tobie, by zmieniało twoją myśl.
Mówiliśmy dzisiaj całkiem sporo o Eucharystii, o uświęceniu, jakie przynosi Duch Święty. I mamy dla was trochę część informacyjną, a trochę znowu część challenge'ową, wyzwaniową. Mianowicie, zapraszamy was na 22 maja na spotkanie modlitewne połączone z Eucharystią. Nie znamy jeszcze dokładnie miejsca ani godziny rozpoczęcia, natomiast na pewno wieczorem. Śledźcie nasze profile społecznościowe, tam na pewno ta informacja się pojawi. nabożeństwo, które jest okazją do tego, żebyś ty je przygotował, przygotowała. Żeby nie organizator teraz się czymś zajmował, ale jest to przestrzeń dla ciebie, żebyś mógł zweryfikować, jak wzrastasz na drodze ucznia. Nabożeństwo właśnie w czasie, którego będziemy szczególnie prosić o Ducha Świętego dla nas, bo będzie to dzień przed Jego zesłaniem, będziemy się modlić Wigilię tego wieczoru o to, żeby Duch Święty do nas przyszedł, tak jak żeśmy to dzisiaj mówili o tej epiklezie, zarówno eucharystycznej, tej nad darami, jak i tej komunijnej.
I to właśnie Duch Święty, którego będziemy zapraszać na tym nabożeństwie, to On nas uzdalnia do tej wzajemnej relacji w Chrystusie, do tej żywej wiary, do tego stawania się uczniem. Ogromne zaproszenie do tego, żebyś chciał wejść w tą drogę kontaktu z Nim. I że sakramenty mogą być tym szerokim polem działania łaski, którym Bóg Cię uświęca.